Witam w programie Ostatnia Spowiedź. Zwykle w tym cyklu programów goszczę osoby, które szukając Boga odeszły od katolicyzmu. Ale dzisiaj chciałam porozmawiać ze swoją córką Weroniką na temat tego, jak to jest, gdy dzieci są wychowywane w rodzinach chrześcijańskich i czy ich nawrócenie jest rzeczywiście czymś takim oczywistym, prostym przełożeniem tego, jak żyli rodzice. Także cieszę się na tą rozmowę. Mam nadzieję, że usłyszę z drugiej strony to, czego nie wiem, bo w zasadzie dużo o Tobie wiem, ale chyba nie wszystko. Także gdybyś mogła tak przypomnieć sobie i mi, jak to było z Twojej perspektywy wzrastać w takim domu chrześcijańskim, tam gdzie wartości były czymś takim codziennym. Jak Ty na to patrzyłaś?
Tak, jak ja się urodziłam, to Wy już byliście nawróceni od kilku lat. Więc nie znam takiego życia jakby w katolicyzmie, czy w ogóle życia z niewierzącymi rodzicami. No jakby to dzieciństwo to było całe takie skoncentrowane wokół Boga, że jakby wy zawsze mówiliście nam o Bogu, że jakby, że Bóg był centrum wszystkiego w naszym domu, więc czytaliście nam Biblię, te opowieści, to taka Biblia dla dzieci, czy jakieś tam, nie wiem, filmy oglądaliśmy chrześcijańskie, bajki, tata nam opowiadał na dobranoc, właśnie zawsze takie bajki z przesłaniem. No i jakby to dzieciństwo też upływało pod znakiem kościoła, prawda, tego, że byliśmy w kościele, więc dużo jeździliśmy, ludzie przyjeżdżali do nas z kolei na jakieś tam spotkania, czy tam, czy, no po prostu jakby wszystko było takie razem, że albo w rodzinie, albo w kościele i mieliśmy zawsze po prostu bardzo dużo takiego wspólnego czasu. No i to było rzeczywiście przepełnione. Ta Biblia była takim punktem każdego dnia. Tak jakby mieliśmy z nią do czynienia.
A jak postrzegałaś wtedy Boga? Miałaś jakiś taki osobisty stosunek do Niego, czy no, to, że żeśmy czytali tą Biblię, to rzeczywiście no, było czymś takim normalnym, że te historie biblijne się przeplatały, różni bohaterowie, ale właśnie czy przez tych bohaterów Ty widziałaś Boga, czy to było jednak coś takiego, co Ci się nie składało w taką głębszą całość?
No, znaczy ponieważ Wyście byli już nawróceni i ponieważ jakby ja byłam ciągle otoczona tymi historiami, no to jakby nigdy nie pojawiły się u mnie jakieś wątpliwości, czy jakieś, nie wiem, że może Boga nie ma, albo że jakoś Bóg jest zły, że jakby zupełnie nigdy nie miałam takich myśli. Ale na przykład, no pamiętam, że jak czytaliście nam te historie, no to jak się koncentrowałam na tych bohaterach, że o super, tam Dawid, albo o super, Jonatan, ale jakby nie myślałam o tym tak, że nie wiem, że to Bóg tak działa, a na pewno tego nie przekładałam na siebie, że jakby to ma jakiś wpływ na mnie, czy że na przykład skoro Bóg tak pomógł tam Dawidowi, no to że mi na przykład może pomóc, to zupełnie tak nie myślałam, ale jakby nie miałam takiego obrazu Boga na pewno jako Zbawiciela, tylko jakby no po prostu jako pewnik, że jest, ale nie odnosiłam tego do siebie.
A w takim razie, no bo to wychowanie w zasadach chrześcijańskich, ono miało tą właściwość, że widziałaś, myśmy Was tak uczyli, że no każdy czyn ma jakieś swoje skutki. Zresztą te historie biblijne, one też są tak stworzone, że widać początek historii, widać skutek wyborów ludzi i tak dalej. A czy Ciebie właśnie to przekonywało o Twojej grzeszności, czy właśnie tylko widziałaś te proste takie przełożenia, że jest zło, to będzie kara za to zło?
Raczej tak, raczej w ten sposób, że po prostu wzrastając w takim domu i wy nas wychowywaliście jakby właśnie w tym systemie kar i nagród, no to wiedziałam, że jak zrobię to, to dostanę nagrodę, a jak zrobię to, no to tam dostanę karę, nie? No jakby na pewno to mi dało taką w myśli, czy w umyśle w ogóle taką świadomość, że na pewno jeżeli zrobię coś złego i rodzice się dowiedzą, no to na pewno stanie się to i to, dostanę jakąś karę, nie? Więc jakby na pewno to uruchomiło ten związek taki przyczynowo-skutkowy, że jakaś akcja i reakcja, ale na pewno, jak się potem okazało, to nie wynikało z mojej wewnętrznej potrzeby, tylko było takie, że ja po prostu zachowywałam się jakoś. No i jakby szybko odkryłam, że w takim sprycie dziecka kilkuletniego, że najważniejsze jest to, żebyście się po prostu nie dowiedzieli, nie? Że to jest, ujdzie na sucho mi, mogę zrobić nawet coś złego, ale jeżeli wy się nie dowiecie, to wszystko w porządku, nie?
Czyli, że tak naprawdę to nie dotykało tak głębi twojego serca, jakieś takie przekonania nie nabierałaś, że jesteś grzesznikiem, tak. Tylko, że skupiałaś się na tym, jak uniknąć złych konsekwencji, tak. Czyli w zasadzie no, chyba szłaś w kłamstwo.
Tak, nie? No bo to... od razu, tak, że właśnie to bardzo wcześnie odkryłam, że kłamstwo popłaca, że jakby mogę sobie zrobić no, tam w zasadzie cokolwiek, nie? I tylko chodzi o to, żeby to dobrze ukryć, nie? Żebyście wy się nie dowiedzieli, żeby nie dosięgła wasza ręka sprawiedliwości, no i jakby wszystko będzie w porządku. Na pewno nie miałam wyrzutów sumienia, tylko bardziej tak myślałam. To znaczy, może miałam jakieś. Na pewno wiedziałam na przykład, że to jest złe. Na pewno wiedziałam, że kłamstwo jest złe, albo że to, co robię, jest złe. Ale no, to było... To się wydawało takie silniejsze ode mnie. Mhm. To zło jakby wychodziło ze mnie po prostu.
Chyba też podejrzewam, że nie widziałaś pewnie takich... dalekosiężnych skutków, tylko patrzyłaś bardzo krótkowzrocznie, tak, że, tak. Żeby w tej chwili uniknąć kary, tak. A że kłamstwo, wiele razy przecież mieliście okazję widzieć, że kłamstwo po pewnym czasie jednak wychodzi i że tak. Te skutki są takie o wiele tak. Bardziej przykre, ale rzeczywiście to...
No i czasami się przyznawałam, że jakby no to w takim razie czasami, jeżeli na przykład wiedziałam, że zrobiłam coś publicznie, jeżeli ja wam o tym nie powiem, to ktoś wam o tym powie, no to rzeczywiście...
To były plusy rzeczywiście życia w bliskiej relacji z ludźmi z kościoła, że jak my nie zauważyliśmy, to ktoś, no to inny ktoś zauważy.
No to już kalkulacja szła w tą stronę. Aha.
A w takim razie, co było jakąś taką twoją zmorą dzieciństwa, co, no nie wiem, może było coś takiego, co cię pobudzało do takich myśli troszeczkę dalszych niż tylko te krótkotrwałe skutki?
No to mi się bardzo wcześnie, tak naprawdę wcześnie, tam powiedzmy od 8 roku życia, pojawiły mi się takie myśli o śmierci, nie? Że na pewno umrę. Wtedy to się tak nałożyło trochę z takim zdarzeniem, że dziewczynka, z którą chodziłam do przedszkola, umarła w tym wieku mniej więcej. Mhm. Chorowała, ja nie wiedziałam o tym oczywiście. Czyli jakby wiedziałam też, że dzieci umierają. Wiedziałam, że na pewno umrę i jakby to nawet nie musi być za te 50 lat, czy to nie musi być jak będę stara albo starsza, tylko właśnie, że mogę umrzeć teraz. No i oczywiście najgorsze były noce, kiedy leżałam, no i wiedziałam, że jestem sama, nie? Że wy tam gdzieś jesteście u siebie, wszyscy śpią i jakbym miała umrzeć, to musiałabym być sama, nie? I że gdzie ja pójdę i że... Bałam się wtedy bardzo też tego, że wy umrzecie. No po prostu ta myśl o śmierci była dla mnie taka, no że przez cały czas praktycznie o niej myślałam. To mi psuło radość z zabawy czy z czegoś, nie? Bo myślałam sobie, a co jeżeli się przewrócę i umrę na przykład, nie? Także to tak.
A czy w takim razie ta myśl o śmierci była jakimś takim dla ciebie punktem, do którego się odwoływałaś, myśląc o tym, że Bóg jest ratunkiem na tą śmierć, czy... Jednak, nie wiem, właśnie samo wychowanie w jakiś sposób tak determinowało u ciebie taką myśl o tym, że no, powinnaś być taka jak my, czy właśnie powinnaś osobiście podjąć taką decyzję? No właśnie, jak to postrzegałaś? Czy nawrócenie było taką koniecznością wynikającą z tego, że jesteś w naszej rodzinie, czy nie?
No nie, właśnie nie, bo... Ja nie miałam przez długi czas takiego wewnętrznego przekonania, że tylko to mnie uratuje, tylko jakby po pierwsze spychałam tą myśl, nie myślałam w ogóle, jakby nawet jak mi się tam pojawiały myśli o śmierci, no to wiadomo, że one były częste, ale ja tak spychałam, że no to, ale nie, ale teraz czymś tam się zajmę, albo jak to dziecko. Raczej nie były to takie myśli przytłaczające, ale widać to było po tym, jakby, że ja bardziej starałam się was naśladować. Na przykład pierwszy raz poprosiłam o zbawienie, jak miałam, nie wiem, może ze 4 lata. Pamiętam taką perspektywę. To było na podwórku i ja skakałam po takich kamieniach. Myśmy akurat wrócili ze spotkania. No i ja skakałam po takich kamieniach. I pamiętam tę zieloną trawę i tak skakałam. I tak sobie myślałam jakoś o tym, co wyście mówili. I tak, że trzeba przyjąć Jezusa do serca. I tak, no i tak skacząc po tych kamieniach, tak mówiłam do siebie, że Panie Jezu, że chciałabym Cię mieć w sercu. Że chciałam Cię... I tak właśnie sobie myślałam. No i jakby ja... Mi się wydawało przez pewien czas, że ja się wtedy nawróciłam, że na pewno Jezus mnie wysłuchał, skoro ja tak ładnie poprosiłam, skacząc po tych kamieniach, ale jakby rzeczywiście potem widziałam, że życie nie pokazuje tego, to znaczy może bardziej teraz to widzę, a wtedy po prostu no na pewno nie byłam nawrócona, bo wystarczyło właśnie moje pójście do przedszkola czy do szkoły i już się właśnie zaczęły moje... takie działania, które pokazywały, że nie wynika to z tego, co tam, z mojego przekonania prawdziwego, tylko po prostu to było takie wyuczone, nie?
A no właśnie, to w takim razie, co było u Ciebie, co Cię utwierdzało w tym przekonaniu, że Ty tak naprawdę nie jesteś wierząca jeszcze, że no faktycznie miałaś ten krótki epizod bycia w przedszkolu i w pierwszej klasie, zanim wzięliśmy Cię do edukacji domowej, ale no jak właśnie postrzegałaś siebie w tym kontekście też innych dzieci, które no, to były katolickie dzieci, typowe dzieci, a Ty byłaś tutaj wychowywana w tych wartościach chrześcijańskich, trochę w takim obrazie innego Boga, który właśnie objawił się w Biblii na przykład, nie? To miałaś coś takiego specyficznego w sobie, ale jak się odnajdowałaś właśnie w tych relacjach z innymi dziećmi? Czy widziałaś jako kogoś innego, czy nie?
No właśnie bardzo dobrze się odnajdywałam, bo ja to teraz widzę, że wystarczyło tylko wyjść z domu i już jakby zaczęłam próbować być po prostu taka miła dla wszystkich i żeby wszyscy mnie lubili. To było dla mnie najważniejsze, żeby wszyscy mnie lubili. I pamiętam taką sytuację, ona teraz widzę, że ona była mocno symboliczna. Jechałam autobusem do szkoły i w pewnym momencie po prawej stronie mieliśmy taką figurkę i mijaliśmy tą figurkę i taka dziewczynka nachyliła się nade mną, aż wstała z siedzenia, chyliła się nade mną i tak na cały głos powiedziała, że Weronika, przecież minęliśmy figurkę, ty nie wiesz, że się trzeba przeżegnać? No i ja oczywiście nie wiedziałam, że się trzeba przeżegnać, ale no jakby miałam cały autobus dzieci, które wszystkie wlepiły we mnie wzrok, więc jakby dla mnie to było oczywiste i powiedziałam jej i zapytałam ją jak? I ona mi pokazała, jak się przeżegnać i od tej pory codziennie, jak jeździłam do szkoły, żegnałam się przed tą figurką, nie? Że rzeczywiście miałam z tyłu głowy, że no pewnie by wam się to nie podobało, gdybyście wiedzieli, że to robię, ale jednocześnie jakby ta chęć przypodobania się tego, żeby te dzieci mnie lubiły, była tak silna, że po prostu nie mogłam się opanować, no i tak to robiłam. A jednocześnie jak pojechałam do szkoły, bo w szkole nie chodziłam na religię i oczywiście siedziałam na korytarzu i siedziała tam taka dziewczynka jedna, która była od Świadków Jehowy. I ona czekała ze mną na te lekcje, no i ja jej na przykład powiedziałam Ewangelię na swój sposób oczywiście, ale zewangelizowałam ją. Ale też teraz wiem, że zrobiłam to tylko dlatego, żeby móc wrócić do domu i powiedzieć wam, że to zrobiłam, nie? Że
czyli po prostu, imperatywem takim dla ciebie to było to, żebyś była po prostu lubiana i żebyś dobrze wychodziła wśród tych osób, przy których byłaś, czy to jest rodzina, czy to były...
Żebyście byli wy ze mnie dumni, a jednocześnie, czyli jakby i Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek, że no, na dwa fronty.
No tak, ale to, no bo to jest rzeczywiście taka najtrudniejsza rzecz, żeby przeskoczyć ten taki próg uświadomienia sobie własnej grzeszności. No, jak u Ciebie to się rozwijało? Że co Cię przekonywało o tym, że jednak jesteś nie w porządku?
No, te myśli o śmierci wydaje mi się, że były taką rzeczą, że po prostu jakby gdyby nie te myśli o śmierci i to, że pewną rzecz będę musiała zrobić sama, czyli właśnie umrzeć sama, to na pewno nie pomyślałabym o tym, że jakby do kogo idę, że do Boga, a po drugie właśnie razem z tymi myślami o śmierci zaczęły mi przychodzić takie myśli właśnie o tym, że dlaczego się jej boję, nie? Że dlaczego się boję tej śmierci i właśnie w sumie wyszło mi na to, że się boję dlatego, że jestem oddzielona od Boga, nie? No i oczywiście jak pomyślałam sobie, że jestem oddzielona, no to drugą rzeczą było to, że aha, czyli to ten grzech mnie oddziela, bo ja już w chwili, kiedy się nawróciłam tak prawdziwie, już miałam taką mocną świadomość tego, że jestem bardzo zła, nie? Wpadłam w to kłamstwo, zaczęłam żyć takim podwójnym życiem, którego nie widzieliście, bo oczywiście was okłamywałam. No i rzeczywiście po prostu widziałam, że nawet kiedy staram się być taka dobra dla wszystkich i staram się być taka miła i żeby dzieci mnie lubiły, i nauczyciele, i wy, nie? Wszyscy naraz. I widzę, że nawet z tak silną motywacją też mi się nie udawało, że po prostu było... Zawsze się kończyło jakąś porażką, zawsze wracałam do tego, mówiłam sobie, że już nigdy więcej, nie wiem, nie skłamię, nigdy więcej nie coś. I znowu to robiła mnie i po prostu czułam, że z dnia na dzień jest coraz gorzej, nie? Że, no i to była taka rzecz, że te myśli o śmierci i o grzechu zaczęły w końcu iść ze sobą w parze.
Czyli do pewnego stopnia można powiedzieć, że wielkość twojego takiego uwikłania w to kłamstwo też cię przynaglała chyba do tego poczucia bezsilności, tak, wobec tego, że nie możesz z niego sama wyjść. No a, bo powiedziałaś o tym, że po raz pierwszy na tych kamieniach się zwróciłaś do Jezusa, tam w wieku, nie wiem, 4-5 lat. A jaki moment uważasz za ten punkt taki rzeczywiście zwrotny, kiedy faktycznie się nawróciłaś?
No to było tak naprawdę około 8 lat później od tamtego momentu, czyli kiedy miałam 12 lat. Bo wtedy wiem, że już wiedziałam o tej swojej grzeszności, nie? Tak jak mówiłam, że zaczęły mi się pojawiać te myśli o śmierci, były coraz silniejsze. W końcu się bałam po prostu wszystko robić, cokolwiek się bałam robić, żeby przypadkiem właśnie nie umrzeć przy tym, jakoś się nie zabić, nie stracić życia, nie? I jednocześnie właśnie już wiedziałam, że jestem zła, już wiedziałam, że no, że nie mam mocy w sobie, żeby się zmienić, nie? No i ten moment nadszedł, kiedy byliśmy z tatą na rowerach. No i wiadomo, rowery to już podwyższone ryzyko. Upadku i śmierci. Więc ja z tym z żołądkiem w gardle, bo znowu mi się pojawiły te myśli oczywiście, no i tak jechałam. I właśnie tak, no, wyrwało się ze mnie to pytanie, nie? Że zapytałam tatę, jak się nie bać śmierci, nie? Pamiętam, że tak go zapytałam, że widzę, że wy się nie boicie, nie? Jak się nie bać śmierci? No i tata chyba nie miał świadomości, że to jest aż taki ważny moment, bo jechał tak szybko, a ja tak za nim goniłam i to myśl, że się wywala i pewnie zaraz umrę, zanim mi powie. To ze mną walczyło z tym, że z szaloną, że po prostu muszę się dowiedzieć. No i tak jechałam za tatą, jechałam i tata mi zaczął mówić właśnie, po prostu powiedział mi Ewangelię od nowa, ale za tym razem, już tyle razy nam mówiliście, nie? Mi, tyle razy. I rozmowach takich, nie? Po prostu mnóstwo razy, nie? Ale ten jeden raz do mnie dotarł, nie? I pamiętam właśnie, jechałam za tatą i nagle we mnie zaskoczyło, nie? Że to jest na wyciągnięcie ręki, a ja jeszcze tego nie zrobiłam, nie? No i właśnie wróciliśmy do domu jakimś cudem. Przeszłam przez próg bardzo ostrożnie i po prostu zaraz jak weszłam do domu, od razu usiadłam, nie? Żeby właśnie nic się już nie stało. I się pomodliłam, nie? Pamiętam, że nawet nie zapalałam światła, tylko tak się pomodliłam. Już z tą świadomością, że no nie mogę się dostać do nieba inaczej, jak tylko właśnie przez Jezusa i że żałuję, że chcę, żeby On zamieszkał we mnie, nie? Żeby mnie zbawił, przede wszystkim, żebym nie umarła, nie? No i się udało. Ten moment pamiętam, że spadł mi taki ogromny kamień z serca No, ale dopiero jak spadł, to widziałam, jaki był ciężki, nie? Że po prostu od tej chwili przestałam się bać śmierci, nie? Nagle tak, o. To była jedyna rzecz, która tak się od razu zmieniła właściwie.
No właśnie, bo tak w sumie, gdy dziecko się nawraca, to tak myślę o tych zmianach, które się dokonują w nim. Co wtedy takiego jeszcze zobaczyłaś, co ci potwierdzało to, że jesteś już nową osobą, w której mieszka Duch Święty, że już masz jakąś moc taką, która jest nieziemska w sobie. To, czym to się objawiało u ciebie?
No to jest właśnie takie trochę skomplikowane, jak się nawraca dziecko w wieku 12 lat, bo największe próby, jakieś tam pokusy to były jeszcze przede mną, nie? Teraz przynajmniej tak to widzę. Także tak z zewnątrz można powiedzieć, że nie za wiele się zmieniło, nie? Bo ja nigdy dzięki temu właśnie wychowaniu, nie? Waszemu, że dzięki temu nie miałam nawet okazji, ani mnie nie ciągnęło nigdy, nie? Do jakichś tam imprez, czy używek, czy do innych takiego jakiegoś niemoralnego stylu życia. No to nie, bo jakby wiedziałam, że są te konsekwencje, więc jakby to mnie tak trzymało i nie popełniałam jakichś tam takich wielkich głupot na zewnątrz, niektóre by tam... Ale na pewno to, co się zmieniło, to to, że ja nagle zrozumiałam, że coś, że właśnie Jezus dał mi nowe serce, że zaczęłam pragnąć harmonii z Bogiem bardziej niż tej osobistej korzyści, nie? Że jakby kiedyś dla mnie skłamać to było po prostu, no jak splunąć, nie? Że no jakby, no jeżeli interes tego wymaga, no to to robiłam, nie było opcji, żeby nie. A jakby teraz... Nawet jeżeli miało mi to jakoś uratować skórę, to czułam takie... Oczywiście nie mówię, że tego już nigdy nie robiłam potem, bo oczywiście wiele jeszcze upadałam. Ale na pewno zmieniło się to, że wiedziałam, że tego nie chcę, nie? Wiedziałam, że chcę usiąść i chcę być właśnie w porządku tak, z Bogiem, nie? To było silniejsze niż ta chęć interesu. No, także tak. To było najważniejsze. No i oczywiście to, że rzeczywiście już się przestałam bać śmierci, nie? Że już to nie był taki strach paraliżujący. Oczywiście wiadomo, że no, może nie jest zawsze przyjemnie o tym pomyśleć, o samym momencie, nie? Ale po prostu wiedziałam, że już mam to życie wieczne i że już Jezus mi przebaczył, że już po prostu On obiecał. Teraz to już w Jego rękach jest, nie?
A w takim razie jeszcze, no tak sobie myślę, że w sumie rzeczywiście wy byłyście wychowywane w takich do pewnego stopnia cieplarnianych warunkach, no bo myśmy nie dość, że byli wtedy już wierzący, to z drugiej strony zdecydowaliśmy się na edukację domową, czyli tych kontekstów wpływu tego zewnętrznego było stosunkowo niewiele, a jednak i tak musiałaś swoją walkę wykonać, że grzech, on jest gdzieś w środku, w człowieku, to nie jest coś zewnętrznego. A jeszcze w takim razie, no powiedz mi, bo tak jak wspomniałaś, że największe takie próby, pokusy były dopiero przed tobą, no bo w wieku 12 lat nie ma ich rzeczywiście zbyt wielu. Jak byś to widziała już teraz z perspektywy, że czy rzeczywiście później świat miał dla ciebie takie wielkie znaczenie, że nagle pragnęłaś być taka jak inni ludzie? Jak odbierałaś to funkcjonowanie w świecie?
Tak, znaczy po pierwszej, po przedszkolu i po pierwszej klasie szkoły podstawowej to na byłam w edukacji domowej do czasu, nie, aż poszłam do liceum. I rzeczywiście to moje drugie pójście do szkoły było już zupełnie inne, no bo szłam tam już jako osoba wierząca, nie, z relacją z Jezusem i rzeczywiście wtedy odkryłam w sobie to, że bardziej mnie ciągnie jednak do Boga niż do świata, że ten świat nie był już dla mnie taki kuszący jak wtedy, kiedy miałam tam te 7 lat, że rzeczywiście nie przeszkadzało mi już to takie odium, etykietka odmieńca, nie? Że jakby oczywiście jak byłam w pierwszej klasie, to dzieci w wiejskiej szkole wszystkie wiedziały, że coś tam ze mną nie tak i że tutaj, nie wiem... Że jestem jakaś dziwna, ale wtedy ja żyłam jakby dokładnie tak samo jak one, więc nie miałam żadnych takich jakichś trudności. Tak, tak, że one po prostu uznawały mnie, no bo no może jest z innej religii, ale żyje tak samo jak my, no to wiadomo. Nic jej nie trzeba robić. Ale potem w liceum już jako osoba nawrócona, no to spotykały mnie jakieś tam takie, no nie wiem, mikroprześladowania, może bardziej takie nieprzyjemności po prostu, że miałam do czynienia z pewną panią nauczycielką, która bardzo nie lubiła chrześcijaństwa i jakby na mnie reagowała po prostu, na moją wiarę, bardzo trudno.
No chociaż, wiesz, to jest no, taki ciekawy wątek, bo my rzeczywiście nie pozwoliliśmy, żebyś brała udział w lekcjach religii, to wtedy trzeba było tam podpisać specjalne oświadczenie, że nie będziesz brała udziału w nich, ale mieliśmy przekonanie, że musisz być na lekcjach etyki. Wtedy akurat w szkole tak to było do wyboru i ty poszłaś na tą etykę i to akurat ta pani od etyki okazała się osobą, która tak bardzo nienawidziła...
Nienawidziła chrześcijaństwa po prostu. Wiesz? Rzeczywiście no, mnie tam trochę upokarzała przed wszystkimi i jakby nikt, nikogo się tak nie złościła. Była w klasie i dziewczyna, która była świadkiem Jehowy, był chłopak ateista, była dziewczyna, która określała się jako agnostyczkę. Nikt i nikogo argumenty takie nie denerwowały jak moje. No i rzeczywiście tam trochę się ocierpiałam z tego powodu, ale właśnie w zasadzie trudno mi o tym mówić jako o jakiejś tam wielkiej nieprzyjemności, bo rzeczywiście to paradoksalnie mnie
wzmocniło. Tak?
Tak, dlatego, bo jakby to było dla mnie takie, że no coś w tym jest, że coś w tym jest. Nie we mnie jest coś innego. Po prostu Bóg jest jakiś inny, że jakby świat nie może pojąć tego, ale nie bardziej, że sposób, skala w jakiej, skala w jakiej tą panią etyczkę to denerwowało, była tak duża, że aż po prostu pomyślałam, że coś w tym musi być. To musi być jakaś walka duchowa, poza tą, którą widzę, no. I pamiętam, że wtedy takie czasami, no nie lubiłam oczywiście tych lekcji, więc jak siedziałam na początku, to patrzyłam, to było 7 rano, więc w zimie akurat takie słońce powoli, chociaż nawet nie wiem, ale jakoś tam świtało i pamiętam takie momenty, że po prostu patrzyłam w ścianę i tak się modliłam przed tymi lekcjami, nie? I miałam zupełnie inną świadomość już w podstawówce. Czułam się taka mocna, nie? Że po prostu Bóg jest we mnie, nie? On jest ze mną w tej klasie, że nie ma co się tam jakoś bać tego czy coś. I właśnie kilka takich sytuacji się zdarzyło zarówno w liceum, jak i potem na studiach i przez okres studiowania. No to wiadomo, że różne nieprzyjemności miałam z tego powodu, nie? W co wierzę. Ale to bardziej mnie utwierdzało niż jakoś tam chwiało moją wiarą, nie? Po prostu wiedziałam, że już no nie ma mocnych, nie? No Bóg jest we mnie i On wyprowadzi z tego dobro, nie?
Ponieważ no, później byłaś już wystawiona ciągle na działanie nauki, nie? Tutaj ewolucjonizm taki wszechwładny w szkole, albo filozofia, etyka. No, brałaś udział w zajęciach tego typu. Czy to w jakiś sposób nie podważało Twojego takiego podejścia do Boga, czy nie poddawałaś wątpliwość tego, czy On rzeczywiście jest Stwórcą, tym, o którym czytamy w Biblii, czy jednak stworzył świat w taki sposób no, powolny, posługując się ewolucją?
Nie, właśnie nie. To wydaje mi się, że to jest, to może wynikać rzeczywiście z tego, że od najmłodszych lat jakby słyszałam o Bogu i jakby, że już po prostu pewnych wątpliwości nie miałam, nie? I na przykład nigdy, tak samo jak nie miałam nigdy wątpliwości, że Bóg jest albo że jest dobry, to nigdy nie miałam wątpliwości, że jest po prostu tak, jak w Biblii jest napisane, nie? Że po prostu Bóg stworzył świat w 6 dni i jakby, no to oczywiście druga sprawa, że czasami trochę trudno się do tego przyznać, nie? Kiedy na forum musisz zająć stanowisko i powiedzieć, że wierzysz jednak w to, co Biblia mówi na temat stworzenia, no i jakby stajesz w kontrze do wszystkich prawdopodobnie w klasie czy na zajęciach, ale jednak nigdy nie były wewnętrzne wątpliwości, nie?
A miałaś taką okazję właśnie na biologii jakoś wyrazić swoje poglądy, czy nie? Bo
właśnie nie wiem, czy na biologii, czy... Wydaje mi się, że nie. Na biologii chyba nie, ale na pewno na lekcjach polskiego była okazja do jakichś takich dyskusji, no i wtedy Wiem, że nie pamiętam tego zbyt dobrze, ale chyba powiedziałam coś w tym guście. Zostałam oczywiście wyśmiana, ale chyba tak dość humanitarnie, nie na głos, tylko tam potem po kątach, więc jakoś się rozeszło. Na studiach miałam okazję powiedzieć o tej swojej wierze w kontekście właśnie takiego przedmiotu związanego z filozofią. No i pan profesor właśnie, to mi się tak, to też było takie właśnie dobre dla mnie, też wzmacniające, że on naprawdę jakby uszanował to, że ja tak wierzę, że no jakby jeżeli tego nie może on też zobaczyć, nie mógł zobaczyć początku świata podobnie jak ja, były to... To nigdy nie była moja wewnętrzna jakaś wątpliwość, ale na pewno trudno jest czasami przyznać się do tego, wiedząc, że 98% osób na pewno będzie się po prostu śmiać, nie?
To jeszcze takie pytanie związane już teraz z tym okresem, w jakim jesteś, czyli tym czasem studenckim. Czy, no bo weszłaś w takie środowisko artystów, nie? Twórców. Są studia medialne, no to tak bardzo wielu ciekawych ludzi można tam spotkać, ale na pewno są to ludzie, którzy nie popierają takich wartości konserwatywnych. Nie? Świat zwykle ten artystyczny jest trochę na wspak ułożony. Powiedz, no jak ty się odnajdowałaś i odnajdujesz w tym środowisku? Czy rzeczywiście jest to dla ciebie jakieś takie zagrożenie, że czujesz się trochę nie z tej bajki, czy raczej, no jak się odnajdujesz?
Znaczy, no czuję się nie z tej bajki, no to na pewno jakby jest już taka rzecz, do której się przyzwyczaiłam, właśnie też dzięki temu, że tak mnie wychowywaliście, nie? I że tak w takiej rodzinie wzrastałam, nie? To jakby to poczucie, że jestem z innej bajki, no to towarzyszy mi ciągle, nie? Jak zresztą wszystkim chrześcijanom na pewno w tym świecie. No ale rzeczywiście środowisko artystyczne jest trudne. Zawsze jakby skręca w lewo raczej. Jakby rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, nie? Że ono raczej stoi na głowie względem tych wartości konserwatywnych. Ale znowu, no nie, nie, nie. To nie jest źródłem moich wątpliwości. Dlatego, bo jednak za tym wszystkim i za tymi pięknymi formami i za taką, no naprawdę nawet pięknymi wytworami sztuki, czy właśnie filmowej, czy graficznej, no wszelkiej, jednak jest pustka, nie? I to boli, to aż boli, jak się w to chwilę wejdzie, że można tworzyć naprawdę do upadłego i można być, na moich studiach są tak, naprawdę tak zdolni, wspaniali artyści, nie? Którzy no, piękne rzeczy robią, ale jak patrzę na to życie ich jednak, że aż czuć tą pustkę, nie? I to jest coś, co po prostu przypomina mi o tym, że no, to nie jest, to nie może dać szczęścia, jak się nie ma Boga.
No jak to chyba tak, to co Augustyn mówił, to jest pewnie ciągle takie doświadczane przez ludzi, że Bóg rzeczywiście ukształtował człowieka z taką pustką, którą wypełnić może tylko On, że my mamy ten kształt wyciśnięty w sobie, do którego pasuje tylko jeden klocek i jest nim Bóg. Bez Niego faktycznie chyba doświadcza się takiej pustki. A jeszcze, no tak chciałam Cię dopytać, bo Ty no, na wielu płaszczyznach byłaś inna. No to, że byliście w edukacji domowej, to też pewnych rzeczy nie umiałaś. No na przykład, no nie umiałaś ściągać, no bo nie uczyliśmy
nie
was.
Praktyki.
No właśnie, nie musieliście ściągać od siebie nawzajem, bo byliście na różnym poziomie. Ale jak potem odnalazłaś się w szkole? Właśnie w tych relacjach, gdzie chodzi o to, żeby być jak najlepszym, żeby właśnie pokazać się, że no, ja coś wiem, ściągając od drugiego. I oczywiście tutaj już moralność idzie w kąt w tym momencie. A jak ty na to patrzyłaś? Czy
to była jedna z tych rzeczy, które jakby po prostu wiedziałam, że się nie godzi, nie? No, no to się nie godzi ściągać. To jest po prostu oszustwo. W pierwszej klasie, kiedy jeszcze byłam niewierzącym małym grzesznikiem, no to jakby wtedy chyba nie miałam po prostu potrzeby. Pewnie bym tam ściągała, gdybym miała, no ale nie miałam akurat potrzeby w pierwszej klasie ściągać. Ale kiedy poszłam do liceum już z nowym sercem, no to też nie ściągałam. I to już właśnie wynikało z tego wewnętrznego przekonania, bo to ściąganie to jakby naprawdę to nie musi być wykryte, to naprawdę może poprawić ocenę. To jest taka bardzo racjonalna rzecz, żeby ją zrobić, nie? Ściągać. No to...
Wydaje się.
Tak, i wszyscy to robią jeszcze w dodatku. Wszyscy to robią i to nawet nauczyciele, no...
Czasami specjalnie wychodzą, tak, żeby jednak...
Tak, na studiach nawet, no. Na studiach kiedyś miałam egzamin i po prostu pan profesor powiedział, że słuchajcie, ja teraz wychodzę na 10 minut, no i jakby wiadomo było, co to znaczy, nie? Ale właśnie nie ściągałam i to jest właśnie jedna z tych rzeczy jakby... które jest trochę trudno wytłumaczyć, jeżeli się nie zna Boga, nie? Ale jeżeli się Go zna, to rozumowanie jest takie, że to już nie chodzi o to, co Ci daje większą szansę tak po ludzku, nie? Że oczywiście, jak na to spojrzysz, no to dobra, jak ściągniesz, dobrze ściągniesz, to będziesz miała lepszą ocenę. Ale jak wiesz, że Bóg tego nie pochwala, to masz jeszcze tą drugą myśl, nie? Ja mam często tą drugą myśl, że to po prostu nie, to się nie opłaci, nie? To po pierwsze ja będę miała tego moralnego kaca, będę wiedziała, że zrobiłam, oszukiwałam po prostu, nie? Wbrew temu, co Bóg pochwala, nie? A po drugie, że jakoś widzę, że wcale się nie wychodzi gorzej na tym, jak się jednak postąpi tak, jak Bóg nakazuje, nie? Że po prostu po pierwsze masz z Nim harmonię, a po drugie naprawdę... Tyle razy się zdarzało, że jednak się okaże, że nie ma tego egzaminu, czy nie ma tego kolokwium. Albo nawet właśnie strzelisz i będziesz miała dobrą ocenę. A nawet jeżeli jednak się nie uda, to zostaje człowiek z tym poczuciem, nie, że po prostu, no że...
Czyli tak jest w porządku.
Tak, że jest w porządku przed Bogiem. To jest ważniejsze dla mnie przynajmniej, nie, niż dobra ocena. No i tak.
To jeszcze... Tak, na koniec chciałam, żebyś powiedziała, co myślisz o takim podejściu współczesnych psychologów, że dziecko jest z natury dobre i właściwie to, co je paczy, no to jest środowisko. I że gdyby właśnie nie było toksycznych rodziców, gdyby tutaj byli dobrzy nauczyciele i tak dalej, to dziecko tak naprawdę, ono by w zasadzie mogło dojść do pewnego rodzaju doskonałości. Że nie musiałoby doświadczyć własnej grzeszności, bo byłoby po prostu cały czas dobre. Co ty myślisz z własnego doświadczenia, znając siebie?
Nie, no to na pewno no, po sobie wiem, że to nieprawda, bo jakby we mnie to zło było i ono wychodziło ze mnie, że po prostu mogłam mieć naprawdę według tego, co świat by uznał za sukces, to naprawdę najlepsze warunki z możliwych, wierzących rodziców, konserwatywnych, w ogóle nie miałam przecież w ogóle telefonu, internetu, niczego do, nie wiem, może 10 roku życia. No jakby wszystko, nie byłam pod wpływem niczyim złym, naprawdę.
Nawet byłaś w edukacji domowej.
Nawet byłam w edukacji domowej.
I też żeby rzeczywiście nie dać Wam możliwości tak dużych wpływów z zewnątrz, co oczywiście się udało, że tych wpływów nie było dużo. No tak, ale jak to tak wpływało na
ale
ciebie?
Właśnie jednak to zło wychodziło ze mnie, nie? Wiem, że to zło po prostu było we mnie. Mogłam mieć naprawdę najlepsze warunki z możliwych, a i tak wybierałam drogę grzechu, kiedy tylko właśnie wchodził w grę ten mój interes, nie? Że stąd też uważam, że to po prostu jest chybione takie myślenie, nie? Że no jeżeli da się dziecku jakieś tam A, B i C, tak? Takie warunki, takich rodziców i nie wiem, taką dietę i takie środowisko jakieś zewnętrzne, rówieśnicze, to że ono po prostu musi wyjść dobre, nie? No jakby, no wiem po sobie, że to po prostu nie zadziałało, nie? To tak nie było. Ja musiałam sama podjąć tą decyzję przed Bogiem, żeby przejść jakby z tej ciemności do światłości, nie? Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Ale sama z siebie po prostu byłam... Mogłam robić tylko zło, nie? Mogłam...
No, mogłaś robić zło, mogłaś upadać, mogłaś wstawać, tak, ale w sumie nie było jakiegoś takiego wyjścia z tego.
Tak.
Ale też chyba to, co powiedziałaś, to tak naprawdę to nie to, że musiałaś przejść ze światła z ciemności do światłości, tylko chyba musiałaś doświadczyć jednak tego, że to Bóg robi, że to Bóg przenosi, bo człowiek o własnych siłach właśnie ciągle próbuje być lepszy.
Bo tyle razy próbowałam się zmienić, tak obiecywałam sobie i wam, że już nigdy więcej, że już nigdy tam coś, nie? A po prostu zawsze to łamałam, zawsze, bo nie miałam mocy, nie miałam siły po prostu tej Bożej, nie? Żeby to zmienić. I no, nie miałam przemienionego serca, żeby chcieć już dobrego, nie? Tylko po prostu no, zawsze upadałam i było tylko gorzej.
No to na koniec to pytanie, czy jak już tak patrzysz z perspektywy, to uważasz, że to wzrastanie w takiej chrześcijańskiej rodzinie, ono ułatwia dziecku nawrócenie, czy właśnie utrudnia, czy w ogóle można w takich kategoriach patrzeć, czy to dziecko jest zdeterminowane do tego, że ono na pewno będzie wierzące?
Ułatwia to, że rzeczywiście wzrasta się z tym kodeksem moralnym, że to jest złe i to jest dobre. Że się słyszę o Bogu, że właśnie jakby nie miałam nigdy takich wątpliwości tych fundamentalnych, jak mówiłam, nie? Że nigdy nie zwątpiłam, że Bóg jest i że jest dobry. Na pewno jest też bardzo cenne to, że się widzi, że są konsekwencje, że po prostu pewne czyny prowadzą do pewnych konsekwencji i tego nie można obejść, po prostu tak jest, no nie?
No tak, to chyba właśnie później... To przekonanie o tym, że jeśli się nie uwierzy w Jezusa Chrystusa, to na pewno się pójdzie do piekła, że też to przejście od tych takich doczesnych konsekwencji, potem krokiem dalej jest przejście do tych wiecznych konsekwencji i to w tym jednak dobrze,
tak,
że dziecko
w tym bardzo
wzrasta.
Dobrze, tak. W ogóle też no wiadomo, że to po prostu ja nie nawróciłabym się raczej, albo nie tak szybko, gdybym nie patrzyła na was, nie? Bo to mi najbardziej imponowało w was, że wy nie boicie się śmierci, nie? Że wy się naprawdę jej nie boicie, bo ze mnie ten strach aż bił. Ja po prostu nie mogłam go opanować, nie? A wy po prostu przy okazji, jak ktoś umierał z rodziny, czy ktoś, w ogóle jakaś taka śmierć, no to jakby śmierć wchodziła na scenę, to wy... Zawsze jednak mówiliście, że o, jeżeli to był chrześcijanin, to że odszedł do Jezusa, mówiliście, że jesteście pewni, że pójdziecie do nieba i tak dalej, że to było dla mnie i właśnie dlatego wtedy zapytałam tatę, nie, że jak mam się przestać bać śmierci, bo widziałam, że wy się nie boicie, nie, to było bezcenne dla mnie, nie, to było po prostu, plus jeszcze to też właśnie, że oszczędziliście mi tych upadków takich, jednak właśnie tych na przykład związanych z używkami, czy z jakimś złym towarzystwem takim, że
nie
po prostu tak.
Nie daliśmy ci możliwości,
no,
żebyś...
Tak, że to
tak,
już
ale zobacz, no. To jest bardzo ciekawe, że takie zakazy, które rodzice dają swoim dzieciom, mimo że one są często niezrozumiane przez te dzieci, dzieci się na nie nie zgadzają, to jednak one chronią te dzieci, tak czy inaczej, że w sumie, nie wiem, czy przeżywałaś tego rodzaju dylematy, bo tam chyba takich wyjść jakichś tam swoich nie miałaś zbyt wielu, a przynajmniej tych chęci wyjścia gdzieś tam na wątpliwe jakieś imprezy, czy coś w tym stylu, ale to mnie tylko przekonuje, że rodzice nie mogą się bać używać jednak tej władzy, którą mają nad dzieckiem, że trzymanie się tych prostych zasad, że na to ci nie pozwolę i koniec. To jednak chyba ostatecznie
tak, bariery
uchroniło
po prostu,
cię.
No. Tak, wiesz. Że miałam pewne bariery, których po prostu nawet jak byłam naprawdę w bardzo głupich momentach, to no, po prostu nie przekraczałam, bo wiedziałam, że no, z tego może tylko zło wyniknąć, nie? Że to głęboko potem siedzi. Zostaje po prostu chyba do końca życia, nie? Nawet jak się człowiek wyprowadzi z domu i już ileś tam lat nie mieszka, nie? Mieszka poza w ogóle władzą taką rodziców, nie? Że już przecież no, się nie dowiedzą rodzice nawet, jak zrobię coś głupiego, ale ja już nie chcę tego robić, nie? No.
Co ewentualnie utrudnia to bycie w tej chrześcijańskiej rodzinie, no bo...
To znaczy, to nie jest może tak, że jakby utrudnia, tylko po prostu właśnie to się trochę łączy z tymi barierami, że pewnych rzeczy nie ma się takiego świadectwa, że o, tutaj ktoś pił, palił, nie wiem, chodził na te imprezy i w ogóle się tak staczał, czy jeszcze tam coś gorszego robił, nie? Czy żył bardzo niemoralnie, to no...
Nie
będąc
ma takiego
wychowanym,
odbicia, jak
tak,
było od dna takiego jakiegoś
tak,
porządnego.
Coś tylko. Tam się zmienia, ale to nie jest takie spektakularne, że tutaj po prostu z kogoś takiego... też świat trudniej, no trudniej tak to opowiedzieć nawet, nie? Że no ja nie mam dużo do opowiadania, no jedyne co to rzeczywiście ja wiem, że kiedy mogłam, to znaczy kiedy byłam niewierząca, to nagrzeszyłam jakby dokładnie tyle, ile mogłam, po prostu do oporu. Ale to była po prostu taka moja poprzeczka, nie? No gdybym była w innej rodzinie, pewnie inaczej by się to wszystko rozkładało, ale rzeczywiście... Dlatego też kilka razy potem prosiłam Boga, nie? Jeszcze raz o to.
To chyba to jest ta zmora, że dzieci często nie wiedzą, kiedy tak naprawdę się nawróciły, no bo w zasadzie proszą co i róż o zbawienie. Najpierw dlatego, że chcą się często rodzicom przypodobać, chcą być tacy jak rodzice, a później dopiero gdzieś przychodzi ten taki moment, tak jak u ciebie, no w wieku 12 lat, to i tak młody wiek.
Tak.
Ale
teraz już z perspektywy tam tej już ponad 10-letniej, to rzeczywiście tak widzę, że no to był ten moment, bo wiem, że wiedziałam po prostu, że jestem grzeszna. Wiedziałam, że nie zasługuję na nic, że zasługuję po prostu na piekło. No i to jest taka rzecz, że po prostu wiem, że wtedy, nawet kiedy się modliłam potem, czasami w jakichś chwilach zwątpienia, zdarzało mi się modlić o zbawienie jeszcze raz, to jednak przy tym, kiedy się właśnie mówi, że no, że się żałuje, że się wie, że się pójdzie do piekła, to nie mogłam tego już powiedzieć z czystym sumieniem. Wiedziałam, że już nie, już to już się stało, nie? Nie dlatego, że ja to czuję, tylko dlatego, że Jezus to zrobił, nie? I to jest takie pocieszające jeszcze... Mnie bardzo to pociesza, że Bóg ma klucz do każdego serca jakby, że naprawdę, jak jest ten werset o kołataniu, nie? Że do każdego kołata po prostu inaczej, nie? Do mnie wiedział przecież, że będę się bać tak tej śmierci, nie dał mi tego po nic, tego takiego strachu, cierpienia nawet w tak młodym wieku, ale bo po prostu teraz widzę, że bez tego bym no, nie przyszła do niego, nie? Że on dobrał klucz do mojego serca i bardzo się cieszę, że już tam jest, no ale to jest takie pocieszające, że no nie, że po prostu każdy do każdego będzie pukał inaczej, nie? Każdy ma tą szansę.
No ale to ciekawe, bo tak sobie myślę, że właśnie człowiek często pokłada nadzieję w sobie, taką, że jak ja coś zrobię, że ja będę dobrym rodzicem, będę starała się wychowywać dzieci no, według Bożych zasad, no to, że im ułatwię. A tak naprawdę do ciebie to pukanie przyszło nie od strony, nie to, że myśmy ci wmówili to, że jesteś grzeszną osobą, tylko, że ty doświadczałaś grzeszności, a z drugiej strony, że właśnie miałaś ten niepokój związany ze śmiercią i to myśmy nie mogliśmy Cię przed tym uchronić nawet jako rodzice, nie? Że przecież nie chcielibyśmy, żeby dziecko się bało, a jednak miałaś ten niepokój i on się okazał zbawienny dla Ciebie, nie? Także tutaj, no, tak mam dużo takich myśli, ale jak słuchałam ostatnio świadectwa Miksera i sobie myślałam o tym właśnie, jak wielu ludzi z tych no, trudnych warunków, o których potem świadczą, że nawrócili się jakby wbrew temu, do czego ich ciągnął świat, oni właśnie mieli znowu głód tego, żeby było coś takiego prawdziwego i dobrego, nie? Także ty znowu miałaś to, co dobre w domu, a dzięki temu doświadczyłaś i tak swojej grzeszności, że nawet takie proste rzeczy jak te kłamstwa, w które dziecko się wikła, one też budzą jego sumienie, że to jest jednak nie w porządku. Także Weronika, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję.
Miło mi było usłyszeć, jak to wygląda z drugiej strony. Właśnie my się staramy jako rodzice, ale rzadko kiedy widzimy to ten nasz obraz nie jest taki pełny, dopóki nie usłyszymy, jak dziecko to przeżywało, jak ono odbierało te nasze zabiegi, ten nasz trud wychowawczy, czy jakieś takie próba przekazania wiary, że to nie jest taka prosta rzecz z jednej strony, przekazać wiarę, bo tak jak mówisz, no to jest coś takiego, że każdy człowiek faktycznie musi na swój sposób przyjąć Jezusa i żyć dla Niego według swojego wzorca, nie? Że Bóg przysposabia każdego do czegoś innego też, także dzięki bardzo za dzisiaj. Dzięki. Państwu oczywiście też bardzo dziękujemy i zapraszamy za 2 tygodnie na kolejną spowiedź. Do widzenia.